Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy.
Gościem naszym jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem prosić o komentarz do tego, co dzieje się na Ukrainie, bo to najbliższy nasz sąsiad. Zawsze z sąsiadami należałoby żyć dobrze, tak, żeby to była taka, żeby to było dobre sąsiedztwo. I pytanie, jak my też jako Polacy mamy patrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie, bo od listopada no wszyscy obserwujemy, co się dzieje na Majdanie. Matki modlą się i proszą, tak, apel matek demonstrantów do władz, nie zabijajcie naszych dzieci. Kolejne mieszane reakcje nawet na Majdanie liderów opozycji, bo też no, w przeróżny sposób mówią, komentują. Ukraińska opozycja przygotowała też projekt zmian w ustawie zasadniczej, która doprowadziłaby do przywrócenia zapisów konstytucji z 2004 roku. Nie wiem, czy to dobre posunięcie, dobra propozycja, ograniczających uprawnienia prezydenta kraju i rozszerzających kompetencje parlamentu. Też kwestia tej ustawy o amnestii, ale o tym może za chwilę.
No rzeczywiście konflikt na Ukrainie się zaostrza, więc od tych pokojowych manifestacji sprzed kilku miesięcy do dzisiaj doszliśmy do sytuacji, no może nie powstania, ale bardzo ostrej konfrontacji na Majdanie i nie tylko w Kijowie, ale w wielu miejscach Ukrainy. Jeśli bierzemy pod uwagę wymiar taki przywódczy, to też się mówi o tym, że ta opozycja parlamentarna, bardziej umiarkowana, ustępuje miejsca, jeśli bierzemy pod uwagę tych, którzy przewodzą protestom, bardziej w kierunku idzie to wszystko nacjonalistów. Natomiast no, scenariusze mogą być naprawdę różne. Proszę zauważyć, że wielokrotnie już opisywaliśmy sytuację w Ukrainie, ale wokół tego toczy się też wielka gra międzynarodowa. Wprawdzie ani Niemcy, ani Unia Europejska nie poczyniły jakichś ważnych, istotnych kroków idących w kierunku wsparcia opozycji. Natomiast mimo wszystko, przynajmniej werbalnie, pewne tezy padły. A wiemy o tym, że Ukraina jest zdefiniowana przez Moskwę jako bezpośrednia strefa ich wpływów. I każdy, kto tam ingeruje, musi liczyć się z sankcjami, z odzewem. Oczywiście Putin nie jest w stanie grać bardzo ostro, bo pamiętajmy, ma za kilka dni igrzyska w Soczi, a już widać, że mogą one być niespokojne. Przypomnę, jak mocno tam nerwy są napięte, wystarczy się przyjrzeć dzisiejszym wypadkom, kiedy zamach w jednej ze szkół podmoskiewskich doprowadził do interwencji najwyższych władz i obecności samego ministra w tym teatrze zdarzeń. W związku z czym Soczi to jest bardzo takie miękkie podbrzusze polityki rosyjskiej w najbliższych tygodniach i nie pozwalają oni sobie na wielką konfrontację z Zachodem. Ale embargo na tak zwany import wieprzowiny już nastąpił, a Białoruś, czyli Łukaszenka, robi embargo na import ziemniaków, co w dużym stopniu uderza też w Polskę, bo pamiętajmy, że my jesteśmy ważnym eksporterem żywności do tamtych krajów. No a zarazem mamy do czynienia z taką eskalacją, znaczy ze stwierdzeniem jednoznacznym. Nie z wypowiedzeniem wojny Europie, jakby to niektórzy chcieli, ale ze stwierdzeniem jednoznacznym. To jest nasza strefa wpływów. Jeśli głęboko w to wejdziecie, jeśli bardzo będziecie wspierać ten proces różnorakich protestów, my będziemy reagować z równą mocą, ponieważ to jest granica, której przekroczyć nie można. Bóg jest granicą, którą przekroczyć nie można. Nie może tego zrobić Zachód. W przeciwnym razie będziemy mieć do czynienia z reakcją Moskwy.
Panie profesorze, bo to też jest taka, no każdy próbuje mieć jakiś wpływ, bo Ukraina to dosyć duże państwo, ma też różnego rodzaju zasoby. No i myślimy, Stany Zjednoczone, Rosja, Unia Europejska, no więc kto...
Różni gracze, natomiast Ukraina ma też strategiczne położenie, przypomnę. Flota czarnomorska rosyjska jest właśnie na Krymie ulokowana, a Morze Czarne ma ważne znaczenie takie handlowe dla Rosjan również i nie tylko. To jest po prostu też militarny przyczółek bardzo istotny. związku z czym tam rzeczywiście grają też interesy. Natomiast grają też interesy wewnętrzne. Pamiętajmy, że władza Janukowycza i ludzi z nim związanych nie tylko się łączy z pewnymi przywilejami dotyczącymi samej władzy, ale też ogromnych majątków. Kiedy pojawia się zagrożenie ich utraty wpływu w tym zakresie, to naprawdę można się posunąć do kroków bardzo ostatecznych. Janukowycz na razie jest na zwolnieniu zdrowotnym, ma powrócić, jutro ma obradować znowuż parlament, znowuż jakieś ruchy w tym zakresie. Pytanie, czy nie będą to ruchy opóźniające teatr zdarzeń, czy scenariusz zdarzeń, który ma nastąpić po Soczi? Bo wydaje się, że wiele tych gestów, które uczynił, tych związanych z amnestią, tych związanych z cofnięciem pewnych kontrowersyjnych ustaw, że to wszystko było w jakimś stopniu, w dużym stopniu związane z tym, ażeby nastroje chwilowo uciszyć.
Tylko ta amnestia też jest, no można powiedzieć, jakoś uwarunkowana, tak? Bo jeżeli demonstranci opuszczą zajęte budynki administracji państwowej i samorządowej i zejdą z barykad z centrum Kijowa, no to możemy myśleć o amnestii. Opozycja myśli o czymś innym, więc to też cały czas taka gra.
A więc w tym znaczeniu jest to sytuacja również dla samej opozycji. No, jest to gra pozorów też do pewnego stopnia. Trzeba to widzieć, że mamy do czynienia też z pewną grą pozorów, czyli graniem na czas, bo kiedy już igrzysk nie będzie. Wydaje się, że sam Janukowicz i sama Moskwa będzie miała w dużym stopniu ręce rozwiązane, nie będzie groził bojkot igrzysk, nie będzie groziło skandalem. Natomiast ten czas jest na tyle napięty, że opozycja oczywiście stara się to wszystko wykorzystać maksymalnie, wszystkie rzeczy, które się da ugrać, i to ugrać teraz, ponieważ w przyszłości może już takiej okazji nie być. Kwestia rozstrzygnięć na Ukrainie nie tylko dotyczy samego Janukowycza i samego Kijowa, w poważnej mierze dotyczy stanowiska Moskwy. Moskwa ma bardzo duże narzędzia, ażeby nasz rząd i całą Ukrainę naciskać, szczególnie te energetyczne, te gazowe, te finansowe, w związku z czym ta gra się toczy. Wszystko się będzie też rozstrzygać na poziomie takim, czy Unia Europejska zechce realnie tam wchodzić ze swoimi planami, ze swoimi propozycjami, co oczywiście musiałoby ją skonfrontować z samą Rosją. To wydaje się duży znak zapytania.
Pan myśli, co jest najlepsze dla Ukrainy? Bo ludzie powiedzieli, że oni z Majdanu nie odejdą, nie mają nic do stracenia, tak? Widzimy, obserwujemy ich, że są bardzo zdeterminowani. Przecież tam jest ogromne zimno, prawda? No jak można koczować? No ta tak trochę taka partyzancka, takie powstanie.
No najgorszym scenariuszem byłaby wojna domowa. Natomiast najlepszym jakaś forma porozumienia, bo pamiętajmy, to nie dotyczy tylko samego Janukowycza, czyli ta forma porozumienia w postaci wyborów przyspieszonych. No nie inaczej. I próba ich normalnego przeprowadzenia. One tylko mogłyby uspokoić te różne Majdany. Natomiast scenariusze gorsze można sobie wyobrażać bardzo różne. To nie jest tak, że jeśli opozycja przejmie władzę, to zadowolony wschód będzie z tego. Donieck i inne regiony, te bogate Ukrainy, bynajmniej oni z kolei będą uważać, że to jest coś dla nich niekorzystnego, oni są blisko Rosji. A więc mamy bardzo skomplikowaną sytuację, bo wielu też wróży możliwość rozpadu tego państwa. Niektórzy twierdzą, że jest to sztuczny twór, ponieważ różne narodowości i zarazem różne kręgi kulturowe zamieszkują to państwo. Tu się wszystko rozgrywa na naszych oczach. Pamiętajmy, że też pytanie, kto przejmie tę sterowność Majdanu. Może być tak, że Janukowycz, używając, bo przecież tę siłę użył i to mocno, używając jeszcze siły, doprowadzi, że sam ten Majdan zradykalizuje się do tego stopnia, że te siły radykalne, nacjonalistyczne przejmą władzę, właśnie, a nie ta opozycja, nazwijmy ją względnie umiarkowana. A jeśli tak, no to mamy powrót do pewnej ideologii, czy do pewnej wizji, tak dla nas niekorzystnej, tak dla nas tragicznej, mówię o ideologii ONUPA, która tam ciągle istnieje, same to zawołania na Majdanie już są charakterystyczne dla tych wojennych czasów, czerwono-czarne flagi, cała symbolika bardzo tam obecna, a więc coś bardzo niebezpiecznego. Ja myślę, że tutaj też się kłania to zaniedbanie polskie, bo dla nas niepodległa Ukraina, prawdziwie niepodległa, jest absolutnie korzystna, jesteśmy jej sąsiadami. A poza tym rozszerza się coś, co byśmy nazwali środkowo-europejską przestrzenią polityczną, rozpychającą się między Berlinem a Moskwą. To wtedy my nie jesteśmy granicznym państwem i nie jesteśmy ściśnięci między tym Rosją a Niemcami. Natomiast pod warunkiem, że tam ta Ukraina będzie względnie normalnym państwem. W związku z czym wielokrotnie zaniedbywaliśmy, przemilczaliśmy, mówię o naszych władzach, kwestie odradzającej się ideologii nacjonalistycznej, szowinistycznej, tej banderowskiej, co powoduje, że dzisiaj no, też w takiej sytuacji jesteśmy nieco niemi, no bo skoro w pokoju nie protestowaliśmy, uważając, no, że oni niech sobie tę tożsamość budują na czym chcą, w tej chwili jesteśmy po prostu nieco bez atutów, a trzeba tam mówić prawdę, bo jeśli mówimy o walce, o wojnie o Ukrainę, to jest przenośni oczywiście, to ta wojna rozgrywa się na poziomie geopolitycznym i gospodarczym, a zarazem ta wojna rozgrywa się na poziomie cywilizacyjnym. A więc chodziłoby o to, żeby ta Ukraina była nie tyle antyrosyjska, co żeby ona była zachodnia, czy bardziej łacińska w sposobie ułożenia stosunków społecznych. A wtedy będzie taka, kiedy nie będzie nawiązywać do szowinizmu ONUP-a, bo to jest absolutnie azjatycki model, który doprowadził do niebotycznych zbrodni, ale kiedy będzie przywoływać właśnie te elementy bardziej cywilizacji zachodniej, może nie tej współczesnej laickiej, ale klasycznie łacińskiej. I tutaj są pewne odniesienia. Ten protest, o ile jest pokojowy, o ile jest takim zorganizowanym ruchem społecznym, o ile przypomina naszą solidarność roku 80, o tyle jest pozytywny. Natomiast jeśli by szedł w kierunku właśnie radykalizacji czy terroryzmu, no to mamy do czynienia z czymś, co może się rozwinąć naprawdę w niekorzystnym kierunku dla samych Ukraińców i również dla nas.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję. Bóg zapłać Bogiem.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję. Aktualności każdego dnia po 13:10 i po godzinie 16:00.